Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak wrażenia po pierwszej takiej roboczej sesji Rady Miasta?
Dobrze powiedziane, robocza.
No, praktycznie... coś się działo normalnego. Już
znaczy, ważna sesja z uwagi na to, że komisje musiały być wybrane. Mamy budżet już złożony przez prezydenta miasta. Bez komisji w zasadzie nie można nad tym budżetem pracować.
To było obligatoryjne. Do 15 listopada prezydent musiał złożyć.
Ten termin jest krótki i dobrze, że wszystko się udało. No, to moim zadaniem jako przewodniczącego klubu było to, aby jednak radni z Koalicji Obywatelskiej byli w komisjach, byli na dobrych funkcjach i to się udało.
Powiem panu szczerze, że patrząc na to, co się działo wczoraj w ratuszu, ja nie pamiętam takiej sesji Rady Miasta w ostatnich kadencjach, żeby było tak spokojnie i tak gładko, żeby to wszystko poszło, że w zasadzie obyło się bez wszelkich jakichś dyskusji na temat tego, czy ten jest ważniejszy od innego. Ukonstytuowało się prezydium Rady. Przewodniczącego mieliśmy wybranego wcześniej. Wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów znaleźli się w komisjach, które funkcjonują w Radzie Miasta. Jakoś bez zbędnych perturbacji, gładko. Ja nie wiem, czy tak nie powinno być zawsze.
Myśmy zaczęli te rozmowy troszkę wcześniej też, z uwagi na te problemy i o zaangażowanie radnych. I tutaj przypomnę, że jako Koalicja Obywatelska nominowaliśmy do prezydium Adama Urbaniaka. No i nowi radni, czyli Darek Legutowski został wiceprzewodniczącym Komisji Skargi i Wniosków, czyli nowej komisji, która będzie rozpatrywała te takie problemy społeczne. Krzysztof Machalica, szefem Komisji Rewizyjnej. Mariusz Rosik, szefem Komisji Integracyjnej. Ja zostałem szefem Komisji Rozwoju Miasta oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu. Dodatkowo Janusz Rewers, kultura, wiceprzewodniczący, Sławek Kotylak, statutowo regulaminowa komisja, wiceprzewodniczący komisji. To więc myślę, że radni mają teraz perspektywę pracy.
Jeśli spojrzeć na to, że kompetencyjnie w jakimś sensie się podzieliliście państwo, zgodnie z własnymi i zainteresowaniami, i często tym, czym się zajmujecie na co dzień, to chyba bardzo dobrze. Mam wrażenie, że tak było we wszystkich klubach, tak? Bo jeśli popatrzeć na członków poszczególnych komisji, którzy zostali ulokowani, no to nie jest tak, że ktoś się porywa z motyką na słońce i, nie wiem, będąc sportowcem, chce zajmować się finansami. No i
tak,
bardzo zdroworozsądkowe.
To musi być też doświadczeniem zawodowym oraz jakąś predyspozycją, bo były te dyskusje, był nasz program przy Szkolnictwie Obywatelskim, każdy wnosił do niego uwagi i tutaj każdy z radnych chce to aktywnie już wdrożyć. Bycie prezydentem komisji to jest nadanie jakiejś dynamiki tej komisji. Jest to odpowiedzialność. No i mówię, przed radnymi teraz jest okres wytężonej pracy. No ja się też skupię na tym, co jest moim zawodem, czyli tutaj teraz jakby zamieniliśmy się z Filipem Gryko w Komisji Rozwoju Miasta, no ale tu przed miastem teraz i przed planowaniem przestrzennym jest tutaj spore wyzwania.
I jak pan myśli, uda się zrobić to, o czym jakiś czas temu rozmawialiśmy, żeby stworzyć tą jedną listę priorytetów na tą kadencję? Bo ja mam wrażenie, że w zasadzie rozmawiając z radnymi wszystkich klubów, że wszyscy byli zgodni co do tego, żeby stworzyć taki ramowy program w oparciu o to wszystko, o czym mówiliście państwo w kampanii wyborczej.
Na pewno coś w rodzaju takiego kierunku działań, takich podstawowych, jeśli chodzi o strategię miasta, no to można wypracować i chyba należy wypracować, żeby te dokumenty jednak były w oparciu właśnie o informacje.
Nie, absolutnie tak, jedno drugiemu nie przeszkadza, tak?
Tak, no tu naprawdę, tak jak już mówili, kwestia nawet to, co widzimy z okna deptaka, no to należy zagospodarować, rozwijać rower miejski. Ostatnio składałem takie informacje, żeby był to rower dla przedsiębiorców. To powstało w Gdyni, program Interreg, dofinansowanie wzięła Gdynia. I żeby ograniczyć ruch w strefie tu zurbanizowanej, śródmiejskiej, drobne usługi, jak pizzernie, jakieś dostawy jakichś drobnych elementów, paczek, czy coś, będzie wykonywane za pomocą roweru miejskiego w okresie oczywiście letnim. No to jest fajny program, dofinansowanie 85% z Unii Europejskiej.
Ma to swoje dobre strony, bo często widać na przykład duży samochód dostawczy kurierski.
Mamy to przykłady.
No mamy mnóstwo takich przykładów. I okazuje się, że kurier wjeżdża na deptak, po czym wysiada z jedną małą kopertą, którą niesie. Ja rozumiem, kiedy to są duże paczki i tak dalej, gabaryty, no co do tego nie ma wątpliwości, no nikt nie będzie trzech lodówek targał na plecach, tak?
Nie, oczywiście, to
natomiast jeśli
realnie.
To są zwykłe małe koperty, no można to jakoś chyba rozwiązać.
I warto to dodać, że tam Gdynia kupiła 10 rowerów, to są rowery elektryczne. To są rowery...
Ze wspomaganiem
elektrycznym. Tak, oczywiście, ze wspomaganiem elektrycznym. Mają tą ładowność do 100 kg. To są jakieś właśnie drobne elementy, drobne paczki, czy nawet promocja firm małych, jakichś innowacyjnych poprzez taki transport w śródmieściu, to jest ważne, bo mamy ten dylemat, jeśli chodzi o Śródmieście. Mamy co chwilę samochody, które poruszają się tutaj deptakiem, no to sprawia niebezpieczeństwo, uciążliwość dla mieszkańców.
Ja też myślę trochę, że mieszkańcy, ale też służby różnego rodzaju mają taką trochę polską, ułańską fantazję, bo niejednokrotnie mogliby nie przejeżdżać przez deptak, tak? Ja wielokrotnie widziałem samochody, załóżmy konwojentów, którzy wjeżdżając od Alei Niepodległości jechali sobie na Żeromskiego do bankomatu, bo muszą pojechać do bankomatu. No ja rozumiem, że muszą pojechać do bankomatu, tylko dlaczego nie wjechać od Placu Powstańców Wielkopolski? No jakby już jest to troszeczkę bardziej logiczne. I podejrzewam, że takich przykładów są dziesiątki.
Tylko to musi na wszystkich płaszczyznach działać, bo tak ostatnio były te dyskusje o zamknięciu tej przestrzeni i tylko wygenerowaniu ilości tych samochodów, które mają dostęp do tej przestrzeni śródmiejskiej. Monitoring, tak, żeby faktycznie on pracował i weryfikował te nielegalne wjazdy. Oraz właśnie nauczyć właśnie mieszkańców to, że jest ten rower dla przedsiębiorców, rower dla mieszkańców, ten śródmiejski. Mamy jakby kontynuację roweru miejskiego. Na pewno też, bo ja tak lubię podglądać samorządy i inne miasta duże, zawsze patrzę na Wrocław, powiedzieć, że przygotować miasto do elektromobilności w mojej ocenie. Już powolutku wchodzić w ten temat. Mamy pantografy, autobusy elektryczne, ale teraz musimy zlokalizować, wprojektować w plany miejscowe zagospodarowania lokalne stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Wiem, że to na jest pewno jedna to będzie na placu Matejki zainstalowana. Pierwsza chyba taka, która będzie ulokowana w ścisłym centrum miasta. No podejrzewam, że wraz z rozwojem tego segmentu rynku samochodowego, czyli samochodów elektrycznych, no tych stacji będzie się pojawiało więcej. Wie pan, absurdem byłoby w tej chwili postawić 20 stacji na terenie miasta, bo ktoś powie po co.
Tak,
to nie przesadzajmy, że no nie jest tak, że wszyscy się przesiedli z dnia na dzień i jeżdżą elektrycznymi pojazdami.
Wrocław wyprzedził już naprawdę samorządy, bo ma wypożyczalnie samochodów elektrycznych, nie? Ale on też do tego dochodził latami, chyba w 2012 roku zamontowano.
Ale mamy też przykład miasta w Polsce, gdzie samochody elektryczne, właśnie samochody na minuty, to jest dokładnie to samo rozwiązanie, padła firma, po prostu.
No właśnie tego mówię.
Najzwyczajniej na świecie okazało się, że nie ma...
Tylko, że oni do tego podchodzili bardzo kompleksowo, bo były takie wyjścia dla osób, które użytkują te samochody, czyli mogły się poruszać na buspasach, załóżmy, tak? Były wydzielone miejsca parkingowe, tak? Była przygotowana sieć...
No musielibyśmy najpierw buspasy stworzyć
w Zielonej. No jestem za tym, żeby je stworzyć i mam pewien pomysł na to. No właśnie w tej Komisji Rozwoju Miasta chciałbym też przedstawić parę koncepcji.
A potrzymajmy się jeszcze chwilę deptaka. Wiemy, że powstaje plac teatralny. Widać, że coś dzieje się na tej budowie. W końcu ktoś tam jest i pracuje. Nie wiem, czy pan widział projekt architektoniczny tego placu, tego jak on będzie wyglądał. Ciekawie projekt prezentował się z góry, bo ma on być zrobiony oczywiście z innych materiałów niż te, które mamy na deptaku, ale ta rozeta, która była tu i jest w tej części Alei Niepodległości, czyli te czarne płyty przemieszane z białymi, mają zostać niejako odwzorowane, oczywiście w innym kamieniu, ale być również na placu teatralnym. I nie wiem, czy w momencie, kiedy nie powstanie elegancki, ładny, prosty w końcu plac teatralny, to nie trzeba będzie zacząć myśleć o tym, żeby ta część deptaka, która została nam jeszcze w stanie, jakim jest, może w końcu trzeba będzie myśleć o pieniądzach, które być może uda się gdzieś wyjąć, mówiąc kolokwialnie, z Unii Europejskiej i dokończyć deptak, no tak, żeby on rzeczywiście był jednolity, spójny.
No właśnie, to ostatnio nawet chyba wczoraj w Lubuskiej też byłem pytany o zagospodarowanie właśnie placu Matejki, ale to mi się wiąże, jakby powiedzieć, taki w całościowy projekt i ta kontynuacja modernizacji deptaka łącznie z strefą uspokojonego ruchu, bo to już musimy zastosować strefę uspokojonego ruchu, czyli ścieżka rowerowa, nawet ewentualny dojazd samochodu i ciągi piesze, tak? To musi być architektonicznie powiązane z nowym placem teatralnym oraz placem Matejki oraz z zabudową i tymi kamienicami, gdzie teraz pojawiły się te problemy, żeby te elewacje odnowić. I tutaj cały czas mówię, architekt miasta, stwórzmy to stanowisko, żeby on przygotował tę dokumentację kompleksowo, bo zwróćmy na to uwagę, Lublin wykorzystał pieniądze europejskie właśnie na takich starych, zabytkowych ulicach, jak mamy plac Matejki, bo skąd pieniądze wziąć na elewację, tak, na termomodernizację. On stworzył tak zwane...
Wiadomo, że zawsze są problemy właścicielskie, oczywiście, ale to jest zupełnie inna kwestia.
To już jest kwestia techniczna, ale trzeba przedstawić narzędzie. I on stworzył także zawody zaginące, jakiś czapnik, jakieś tam inne zawody, które ginęły, których już nie ma w zasadzie, które są jakby taką jakąś taką historią.
Stanie ja pamiętam od zawsze szklarza na odnodze, tak, która prowadzi od placu Matejki. Niedawno szedłem sobie tamtędy, żeby zobaczyć, jak postępują te prace, co się tam dzieje, i widzę, że szklarz zniknął był.
No właśnie zniknął i Lublin stworzył tak, że on dofinansował te przestrzenie miejskie. One miały to inne opodatkowanie, mogły się utrzymać te działalności, te rękodzieła, te regionalne, oraz dofinansował ze środków europejskich właśnie remonty tych kamienic. Czyli jakieś działanie wygenerował z rewitalizacji. To już powinno być kompleksowo. Tylko powinien przygotowany być projekt przez uwzględniony z architektem miasta, z konserwatorem zabytków, bo mamy te dotacje do remontów tych kamienic, ale stwórzmy program, załóżmy, nie wiem, 10 czy 100 kamienic w Łodzi, żeby tą ścisłą strefę ochrony konserwatorskiej w mieście etapowo robić odpowiedzialnie i już z pewnym wzorem architektonicznym.
Nie da się ukryć,
żeby nie było takie skakanie kolorami po każdym budynku, tylko żeby to miało ciągłość.
Ale to i tak wszystko, co jest robione w centrum, musi być uzgadniane z konserwatorem zabytków.
Musi, ale właśnie o to chodzi,
że... nie jest tak, że ktoś kamienicę sobie w jakiejś części miasta maluje na zielony żarówiasty, bo tak sobie wymyślił.
Tylko, że konserwator uzgadnia, to chroni obiekt architektoniczny, chroni ten budynek, ale miasto, mając architekta miasta, przygotowuje koncepcję zagospodarowania tego terenu, tak? Czyli ten architekt miasta uzgadnia tą wyraz kolorystyczny, tak? Wyraz architektoniczny.
Nie, no dobrze,
detale.
W porządku. Mógłby
mamy
to robić,
przygotowaną
na razie
koncepcję,
póki co go nie mamy.
Mielibyśmy przygotowaną pewną koncepcję tej starówki i wtedy uwzględniając te dotacje, bo tak jak miasto robi ten program, trzeba go rozwinąć po prostu.
Program jest świetny.
Program jest dobry.
Tyle, że no zawsze jest za mało tych pieniędzy.
Tak,
no to jest jakby jasne.
Bo on powstaje dlatego, że my rewitalizując te budynki zabytkowe, bo wspólnoty nie finansowo tego mogą często nie wydojść, bo te materiały muszą być szlachetne,
oczywiście,
muszą być dużo bardziej lepsze jakościowo, muszą być dodane jakieś bonie, jakieś elementy architektoniczne, żeby to otworzyć. I to jest jakby dofinansowanie, żeby...
No nie jest to partyzantka taka, że ktoś wychodzi z wiadrem farby i sobie pomaluje.
Tak, ale my to powinniśmy oprzeć o taki pewien pomysł architektoniczny na całą starówkę. Program jest dobry, tylko należy go rozwinąć. Wpleść na przykład w ten program dodatkowy bonus, na przykład z elementy winiarskie, mamy te kamienice winiarskie, czy tu mówimy o kuciach, oknach, drzwiach, te wszystkie detale
czy
możemy
pan,
otworzyć.
Jeżeli popatrzymy na te kamienice, które są remontowane w mieście, często tam, gdzie są wspólnoty, tak, czy są to kamienice prywatne, ludzie sami odnawiając te kamienice już dbają o to, oczywiście w kontakcie z konserwatorem zabytków i tak dalej, ale mam wrażenie, że poziom estetyki nieco się zmienił na przestrzeni lat i ludzie chcą odwzorowywać jakieś stare rzeczy, które były kiedyś, czy te elementy winiarskie, czy jakiekolwiek inne, też im na tym zależy, bo wiedzą dokładnie, że to są dobrze wydane pieniądze, po prostu, tak?
Bo ja powiem panu nawet, z czego to wynika. Łódź też prowadziła, tak jak mówię, ten program tych 100 kamienic, czyli ona
ale teraz miasto... tunel pod nimi budują, więc może będą się walić.
Ale one są odnawiane, tak jak powiedziałem, w oparciu o pewien program, tak? Każda kamienica w tym programie, na przykład w mieście Łódź, jest zinwentaryzowana, dokładnie opisana, tak? Ona ma swoją książkę obiektu i my wtedy, pozyskując narzędzia finansowe, na przykład z rewitalizacji, tak jak mówiłem, jak Lublin, czyli część zagospodarowania na te zawody rzemieślnicze, żeby wykorzystać pieniądze na renowację tych kamienic. Z innych na przykład działań, jak budujemy program na przykład 100 kamienic, tak? Z innych działań, jeśli chodzi o wspólnoty, one się opierają o już wytyczne uzgodnione z architektem miasta, z książką obiektu, że remontując tą starówkę, modernizując, my zachowujemy pewien taki architektoniczny sznyt tego miasta. Kolejną sprawą jest ta uchwała krajobrazowa, która
pan,
już tej
kadencji
musi...
To wszystko się bardzo ładnie może ze sobą powiązać, bo kiedy jest piękna kamienica, ale sypiąca się, czasami pojawiają się na niej różnego rodzaju emblematy reklamowe, upstrzone są te kamienice, wyglądają dwa razy gorzej niż wyglądałyby po prostu, kiedy odpadałaby z nich elewacja, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy te kamienice zostają wyremontowane, w większości te pstrokate szyldy z nich znikają. Takich przykładów w Zielonej Górze można podać mnóstwo. Albo ewentualnie pojawiają się rzeczy bardzo gustowne, delikatne. Można to zrobić. No proszę zwrócić uwagę nawet na delikatesy na Deptaku, które zamieniły się w dyskont sieciowy.
Tak, to jest przykład.
I można było nie kłuć ludzi w oczy logotypem tej sieci marketów, tylko zrobić go w jakimś tam stylizowanej formie, tak żeby to wyglądało.
I ten przykład powinien dać właśnie teraz impet do działania, bo jako platforma złożyliśmy projekt uchwały krajobrazowej, dzisiaj mamy nową kadencję Rady Miasta, należy powołać zespół roboczy, wygenerowane w Urzędzie Miasta, przedsiębiorcy, architekci, planiści, plastycy miejscy, żeby opracować właśnie wytyczne. Tak jak mówi pan o tych reklamach, czy o tych szyldach.
Bo to wszystko można zrobić.
Tak, żeby one były dostosowane właśnie do tego sznytu architektonicznego, tych kamienic. I właśnie mówię, że całe kompleksowe ujęcie Starówki to właśnie jest też również ta uchwała krajobrazowa. Czy to są też ławki, lampy, tablice informacyjne. To wszystko musi być w pewnej konfiguracji i układzie.
Wielokrotnie jest tak, że jeśli ma jakaś starsza kamienica właściciela, który ma tam od lat jakiś sklepik, nie wiem, typu warzywniczy, to on się specjalnie nie przejmuje tym, jaką ma reklamę i jak wygląda ten szyld. Chce, żeby był jakikolwiek, być może nie stać go na to, żeby zrobić to z jakichś dobrych materiałów i żeby to wyglądało porządnie. Ale proszę zwrócić uwagę na inne sklepy czy restauracje nawet, które się otwierają. Znika powoli taki plastikowy, tandetny, może podświetlany jakiś sobie szyld. Zazwyczaj zajmują się tym już fachowcy, tak? I nie robi tego sobie sam właściciel w własnym zakresie, bo lubi majsterkować w garażu, tylko zleca to komuś. Te rzeczy naprawdę tak, coraz lepiej wyglądają.
Żeby zachęcić i turystów, i klientów, no to to lokatoczenie musi być dobre. Ale tak jak mamy te ogródki na przykład na rynku, one też są oparte o pewne zarządzenie, tak? Że stosujemy tylko materiały, tylko drewno, tylko płótno, tylko takie kolory i to. Mamy taki drobny przykład właśnie tych ogródków, że my to musimy uzgodnić, tą zabudowę deptaka w jakichś tam okresach czasu, tylko letnich. I to musimy rozdać na wszystko. Bo kamienice zmieniają właścicieli, zmieniają funkcje, tak? Powstają sklepy, biura, usługi, lokale, żeby już była ta uchwała krajobrazowa, która dokładnie, ja jestem przedsiębiorcą, adoptuję ten lokal i sięgam do tego dokumentu uchwały krajobrazowej. Wiem, że mogę stosować szyldy w kolorystyce takiej, real. Mogę zabudować kamienicę w elewacji w 30%, jakieś siatki, na przykład jakieś reklamy. Mogę stosować na kominy takie farby, na okna mogę wymienić na tylko na drewniane lub w takich odcieniach. Natomiast zawsze mówię ten, bo my zawsze podchodzimy do takiej kamienicy jednostkowo do zabudowy mieszka, czyli architekt, konserwator zabytków, on nam wydaje wytyczne. Będziemy mieli już kompleksowy dokument, będzie łatwiej. To po prostu będzie łatwiej dla przedsiębiorców, łatwiej dla miasta, a poza tym wprowadzimy kodeks reklamowy, który będziemy mogli pobierać opłaty i już wyspecyfikowane od strefy śródmiejskiej, gdzie będzie na przykład drożej, gdzie rozlejemy na przykład to na strefy podmiejskie. Mówię, no, myślę, że w tej kadencji powinniśmy właśnie przystąpić do tych prac o właśnie remont deptaka, strefę uspokojonego ruchu oraz zacząć pozyskiwać pieniądze właśnie na rewitalizację kamienic z innych źródeł.
Bo to są absolutnie ważne rzeczy. Owszem, duże inwestycje infrastrukturalne i nie tylko takie, które mają się odbywać w różnych innych rejonach miasta, absolutnie istotne, tak? Ale gdyby udało się stworzyć jakąś formułę takiego właśnie kodeksu drogowego dotyczącego tego, jak ma wyglądać deptak. Zresztą wydaje mi się, że tutaj bardzo szybko moglibyście państwo dojść wszyscy do porozumienia, bo prezydent w kampanii też mówił o tym, że zależy mu na tym, żeby teraz wchodzić właśnie w podwórka, w te miejsca takie, które są zaniedbane od lat, których być może nie widać na pierwszy rzut oka, ale wszyscy wiemy, bo we wszystkich miastach takie są. To Zielona Góra nie jest jakimś wyjątkiem, że czasami zejdziemy z linii, którą idziemy przy pięknie odnowionych kamienicach, wejdziemy w podwórko i okazuje się, że jest dramat, więc to jak najlepszy czas.
Tym bardziej, że musimy przygotować te narzędzia właśnie, te kodeksy reklamowe, uchwały krajobrazowe z uwagi na to, że mamy rewitalizację miasta, ona jest w jakimś postępowaniu pozyskiwania tych środków europejskich, złożone te projekty. No dobra, jak już dostaniemy zielone światło, no to musimy być przygotowani na wydatkowanie, na przetargi, na specyfikacje, istotnych warunków zamówienia, na kontrolę robót, tak, na nadzory inwestorskie i lepiej to wszystko oprzeć właśnie nie w zaprojekty wybuduj, tylko właśnie w dokładne dokumentacje oparte właśnie kodeks reklamy.
Oczywiście trudno będzie zrobić od razu dobry operat szacunkowy, jeśli chodzi o kwestie kosztów. Ja niejednokrotnie słyszałem w mieście, czytając gdzieś na forach internetowych czy w mediach społecznościowych, jak ludzie mówią na temat danego skrzyżowania X czy Y, że tu mają być estakady, 3, 2-poziomowe i tak dalej, i tak dalej. Potem z drugiej strony ci sami ludzie mówią, że odcinek tam 1,5 kilometra czy 2 kilometry aglomeracyjnej kosztuje jakieś pieniądze. Mówiliśmy o tej Łodzi. No dzisiaj czytałem o tym tunelu, który będzie drążony. Mówi się o tym, to ma być tunel oczywiście kolejowy, ale mówi się o tym, że to takie minimetro, które mogłoby 3 kilometry jechać pod centrum miasta. 3-kilometrowy odcinek drogi, tunel wydrążony 13-metrowy. 1,6 miliarda złotych kosztuje tego rodzaju inwestycje. Dlaczego miałaby być robiona w ten sposób? Bo nie opłaca się robić tego inaczej. To nie opłaca się robić mostów i tak dalej, żeby pociągi kursowały inaczej. To był najtańszy wariant. A już wszyscy wiedzą, że ten operat szacunkowy robiony półtora roku temu na 1,6 miliarda złotych w tej chwili na pewno nie będzie wystarczającą kwotą. Już mówi się, że to będzie skromnie ponad 2 miliardy.
No, takie inwestycje to jest jakieś studium wykonalności, to są jakieś analizy i finansowe, i techniczne, ale...
Ale proszę spojrzeć na Rondo przy Raculi, tak? Mieliśmy tą nieszczęsną firmę, która weszła, splajtowała, dobrze, to tak się zdarza firmom w wielu miejscach na świecie, tak? To nie jest jakiś ewenement. Ale po ogłoszeniu kolejnego przetargu okazuje się, że pojawiają się firmy, ale cena zmieniła się, powiedziałbym, radykalnie, bo jeśli zmieniłaby się o milion, to jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć w stosunku do tego, co było rok temu, ale jeśli zmienia się o 1/3 w zasadzie i teraz chyba tam najniższa oferta była na ponad 11 milionów, to jest różnica.
No jest różnica, no to już nie wszystko to zależy od nas, bo te ceny,
roboczo
godziny,
no to wszystko dyktuje rynek.
To wszystko rośnie, mamy niedobór pracownika na rynku pracy, mamy wiele inwestycji w samorządach rozpoczętych, dlatego te terminy są uwarunkowane od dofinansowania środków europejskich, to więc to wszystko nie może tego za bardzo rozciągać. No to budzi na pewno wzrost tych cen. No to jest kłopot, no tu mieliśmy pecha z tą firmą faktycznie z tym rondem, ale cały czas wracam do tego, że jednak ja jestem zwolennikiem jednak wybudowania długiego pasa, jeśli chodzi o drogę wjazdową przez Wrocławską i tutaj nie wiem, czy to rondo nie będzie generowało uciążliwości komunikacyjnych i tych korków, bo ten jeden pas, no może być tutaj kłopot. I
kawałek dalej mamy dwa ronda i nie słyszę, żeby
dlatego
ktoś bardzo mocno...
Mamy ten dokument już przystąpienia strategii rozwoju miasta, czyli analiz komunikacyjnych, analiz zagospodarowania przestrzennego.
Podejrzewam, że nieprędko znajdziemy pieniądze na to, żeby zrobić drugą Wrocławską. Już słyszę mieszkańców okolicy, osiedla Przyjaźni, ulicy Wyszyńskiego, powiedzą, budujecie nie wiadomo po co drugi pas na Wrocławskiej, a nam się droga sypie, począwszy od ronda przy kościele Świętego Ducha do Zacisza.
Bieżące utrzymanie dróg jakby i projektowanie to są dwie różne rzeczy, ale łatwo bronić też takich rozwiązań, właśnie tak na przykład Łódź, w oparciu właśnie o dokumenty planistyczne, o projekty wykonawcze, o studia wykonalności, czyli miasto musi to przygotować. Teraz rozpoczęło to procedurę studium warunkowań dla miasta.
Zrobienia.
I to jest, jeżeli my przygotujemy te procedury, będziemy mieli wtedy możliwość i skosztorysowania, i zrobienia harmonogramu inwestycyjnego. Dlatego to jest chyba kluczem dzisiaj, jeśli chodzi o rozwój miasta.
A mamy dłuższą kadencję, więc jest teoretycznie przynajmniej trochę więcej czasu na to, żeby coś zaplanować, a następnie zrealizować. Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.